związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. To jest kolejny odcinek naszego podcastu W Związku. I bardzo się cieszę, że naszą gościnią jest Agata Stola, współautorka książki Sztuka Bycia Razem, seksuolożka i psychoterapeutka.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję.
Witamy. Dziękujemy. Będziemy rozmawiać o bliskości w związku i może zacznijmy od takiego generalnego tematu, bo on mnie też, on nas oboje zainteresował i zadziwił mnie. To znaczy, że jest taka teza, że bliskość może zabić seks. Znaczy, że bliskość może być zabita przez seks, żeby było wszystko jasne. Ale ja, kiedy usłyszałem tę tezę, to pomyślałem od razu, czy to nie należałoby tego przeformułować i powiedzieć, że codzienność może zabić seks, a nie bliskość właśnie? Jak to rozumiesz?
W ogóle tak od razu tak drastycznie o tym seksie zaczniemy rozmawiać.
A tak, wysokiego te.
Myślę, że tak, ale dlaczego nie? Na pewno jest kilka takich obszarów, które gdzieś tam z tym naszym seksem kolidują i są w stanie namiętność i pożądanie obniżać w relacji. I zarówno jest to codzienność, czyli tak zwana taka monotonia i pewne przekonanie, że już nas relacja niczym nie zaskoczy i druga osoba nas niczym nie zaskoczy. To negatywnie wpływa na pożądanie. Natomiast to jest ten brak zainteresowania zawsze ma jakieś głębsze podłoże, tak? Dlaczego się nagle przestajemy sobą interesować. Więc w tym przypadku faktycznie może to wpływać na nasze życie seksualne. Natomiast to jest troszeczkę bardziej o innym aspekcie trudności w relacji, czyli właśnie o tym, że dzieje się raczej coś w emocjach takiego, co sprawia, że ludzie nie są sobą zainteresowani.
Mówimy tu o codzienności, tak?
Tak.
Że to ma głębsze podłoże, ale jakie głębsze podłoże?
Czyli na przykład jeżeli para zaczyna funkcjonować w relacji w taki sposób, że robią bardzo dużo wspólnych rzeczy i właściwie my często używamy właśnie z doktorem Kowalczykiem takiego porównania, że działa to wszystko jak idealnie funkcjonująca rodzinna firma. Czyli właściwie z zewnątrz taka relacja wygląda perfekcyjnie, a w środku ludzie właściwie nie mają żadnych interakcji. Pomimo, że na przykład w ciągu dnia jest 10 wspólnych zadań, które wykonują i gdzie właściwie nawet ze sobą rozmawiają, ale niewiele słuchają na temat tego, co mają sobie do powiedzenia, a też jakby nikt nie porusza trudnych tematów, żeby właśnie ta konstrukcja nie runęła. Czyli nie wpuszczamy jakichś jakby trudniejszych emocji do naszej relacji po to, żeby właśnie nie zaburzyć tego porządku.
Ojejku, ale ja tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, co mówisz, ale nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Bo czy jest jakiś taki moment, że tych dwoje ludzi, którzy wcześniej byli w sobie zakochani, no była ta namiętność, było to pożądanie, no chyba, że od początku nie było, bo i takie związki kojarzę. No ale załóżmy, że w większości przypadków jednak to pożądanie na początku jest. Co takiego się dzieje, że ten związek zaczyna funkcjonować jak ta instytucja, jak ta firma? Co się takiego wydarza? No tak naprawdę można byłoby pomyśleć, powiedzieć, no okej, no dobra, pojawienie się dzieci, no to jeszcze bardziej powinno scalać, no bo jest to kolejny etap, który odkrywamy siebie w roli ojca, w roli matki, a tutaj nagle jest tak, jak mówisz, że ten związek zaczyna dążyć do tej firmy takiej suchej, takiej oficjalnej.
No przede wszystkim to jest to taki też potrzeba ogromna poczucia bezpieczeństwa. Znaczy my budujemy struktury, bo to jest w pewien sposób powiązane z naszym wewnętrznym życiem. Tak jakby intuicyjnie szukamy struktur, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. I to się dzieje również w relacjach. Tak? Czyli de facto do momentu, kiedy relacja jest tym rollercoasterem i jest to zakochanie i mamy projekcję na naszego partnera czy partnerkę, czyli właściwie widzimy tą osobę w mało realnym, że tak powiem, obliczu w kontekście jakby późniejszego obrazu, który przychodzi z czasem, jak się poznajemy. No i później jak się pojawiają właśnie te już realne obrazy, czyli uświadamiamy sobie, że jednak wszyscy mamy wady, że jednak mamy wszyscy potrzeby, które się od siebie różnią. No i wtedy budowanie pewnej struktury, w której się funkcjonuje w relacji jest w ogóle, to jest jakby dobra intuicja, tak? Tylko że chodzi o to, że tutaj ta struktura musi być wypełniona żywymi emocjami i relacjami międzyludzkimi. Tak? My nie możemy zaufać tylko strukturze, którą zbudujemy.
Ale jak to zrobić w takim razie? Od czego to zależy? Że jednym się udaje, innym się nie udaje? czy to na przykład chodzi o mądrość? Że trzeba mieć odpowiednie podejście do relacji?
No jeżeli mądrością nazwiemy komunikację, docenienie komunikacji, to tak, to można powiedzieć, że bo jakoś intuicyjnie dla mnie są te rzeczy ze sobą powiązane, tak? Bo to chodzi o to, to jest bardzo proste. Paradoksalnie tutaj to wszystko zależy od nas, no bo to jest kwestia tego, czy się komunikujemy. Czyli czy komunikujemy się w taki sposób, który jest uważny na drugą osobę. Czy w relacji realizujemy nasz plan, czyli mamy jakieś swoje wyobrażenie, jak powinien wyglądać związek, jaki powinien być partner, partnerka i że my konsekwentnie realizujemy nasz plan, a nie mamy uważności na to, co się dzieje z osobą, z którą jesteśmy, że jej się też zmienia, że nam się też zmienia, różne sytuacje życiowe spotykają relacje i jeżeli postawimy na komunikację i uważność, to wtedy ta struktura będzie elastyczna, ona będzie się dopasowywać do różnych sytuacji, które w relacji się będą pojawiać. Ale żeby tak się działo, to trzeba ze sobą szczerze rozmawiać i aktywnie się słuchać, a nie tylko wymieniać komunikaty.
Czyli wracamy do tego samego. Ten wątek się pojawiał już kilka razy w naszych rozmowach, prawda? Znaczy, że brakuje umiejętności słuchania i ta komunikacja szwankuje właśnie. No więc co z tym w ogóle zrobić?
No bo to się wydaje takie proste, naprawdę. I to, co Maciek powiedział, no mądrość, ale też nie jakaś mądrość z ilorazem inteligencji, nie wiadomo jak wygórowanym. Po prostu, jeżeli nam zależy na jakiejś relacji, no to słuchamy tej osoby, no to staramy się jakoś ten czas fajnie spędzić, rozmaicić, zaskakiwać siebie cały czas, a nie, że nagle... Znaczy ja mam wrażenie, że tak, że małżeństwo jest często takim, nawet jak obserwując, jak byłam młodszą osobą, jak obserwowałam kobiety, które już wychodziły za mąż, czy mężczyzn, którzy już mieli też żony, to oni się wszyscy zmieniali. Oni już byli tacy osadzeni się robili. Wiem, no że teraz tak. Może to niepoprawnie no tak. Zabrzmi, ale...
Absolutnie, to tak jest.
Tak,
to jest też
się.
Tak
rumakowanie.
Ale też taki sposób myślenia o małżeństwie i też wydaje mi się, że to można powiedzieć, że socjologicznie to wpływa na kryzys w ogóle tej instytucji. Taki sposób myślenia, że jak już się zdobyło coś i już się to ma, to właściwie już tutaj się praca kończy. Tak? Czyli praca jest do momentu... To nie jest przypadek... że te wszystkie bajki kończą się na żyli długo i szczęśliwie. I dalej jakby nic już tam nie wiadomo, co tam się działo dalej. I to tak trochę jest, że my nie mamy tego jakby tego dalszego rozdziału jakoś tak kulturowo czy społecznie opisanego, co tam trzeba robić. Właściwie dopiero rozwój takiej psychoterapii par i analizowania tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują w relacjach i że relacja też jest, że to nie jest trochę tak, że widzimy tylko dwie osoby, które są w związku, tylko widzimy też trzecią osobę i ta trzecia osoba to jest relacja. Czyli to, co każda osoba daje z siebie do tego wspólnego garnuszka i właściwie w terapii par my się zajmujemy tym garnuszkiem. Przy takim założeniu, że trzeba zostawić siebie w też tej autonomicznej strefie. Nie można wszystkiego wrzucić do garnuszka, bo wtedy tracimy siebie. I relacja, która funkcjonuje w taki sposób, że właśnie jest elastyczna i odpowiada na potrzeby osób, które w nich są, to jest taka, gdzie część mamy wspólną, ale też mamy tą autonomię, gdzie funkcjonujemy niezależnie. I możemy na przykład z biegiem czasu, kiedy się zmieniamy, kiedy się zmieniają nasze potrzeby, też w pewien sposób zmieniać to, co jest w tym wspólnym garnuszku. Tam nie musi być cały czas to samo, co włożyliśmy właśnie na tym stanie zakochania, tego jakby tej idealizacji świata i wszystkiego dookoła. Bo potem na przykład są takie jakieś trudniejsze momenty w związku, gdzie w tym garnuszku jest potrzebne zupełnie coś innego. Właśnie wsparcie, jakaś uważność, troska. A potem się znowu jakby życie zmienia, jakoś nie wiem, kończą się pewne role związane z rodzicielstwem i do tego garnuszka to trzeba zupełnie co innego wrzucić, coś co na przykład rozbudzi namiętność w związku.
No właśnie ty powiedziałaś w jednym z wywiadów, że na każdym etapie relacji my potrzebujemy czegoś innego, jeśli chodzi o tę namiętność. I czy mogłabyś to rozwinąć?
No tak, w ogóle właśnie jestem teraz trochę linczowana w internecie za to, że właśnie mówiłam o tym, że jest potrzebna jakaś ewaluacja i że trzeba tą relację jednak sprawdzać. I bardzo dużo osób do mnie napisało, że jak to, że przecież już w pracy są wszyscy sprawdzani i oceniani i że to w relacji nie jest potrzebne. I to trochę jest ten paradoks, tak? Że coś, co jest dla nas najważniejsze, coś, co jakby definiuje trochę nasze funkcjonowanie w świecie. My nie chcemy do tego podejść w taki sposób, żeby w jakiś sposób to udoskonalać i też wychodzić sobie naprzeciw tych potrzeb, że relacja w przekonaniu wielu osób nie jest wysiłkiem. No i niestety, no, jeżeli jestem tą osobą, która ma obalić ten mit, no to już, że tak powiem, wezmę to na siebie, bo to jest tak, że naprawdę z namiętnością i z pożądaniem jest powiązane bardzo wiele innych obszarów naszego życia. Przede wszystkim tych, które są bardzo wrażliwe na stres i napięcie. A życie w dzisiejszym świecie generuje ogromne pokłady napięcia i stresu. W związku z tym nie możemy myśleć o naszym pożądaniu w relacji tylko w kontekście spełnienia jakiejś swojej fantazji erotycznej, czy właśnie nie wiem, jakościowego seksu, tylko musimy myśleć o tym w kontekście w ogóle stresu i napięcia, w którym też nasz partner czy partnerka żyje w innych obszarach swojego życia, i tych relacyjnych, i tych poza relacją. W związku z tym to wyjście naprzeciw potrzebom osoby, z którą jesteśmy, w takim właśnie, można powiedzieć, kawałku, że czasami, tu szczególnie tutaj to jest widoczne u kobiet, dlatego że ta reakcja seksualna u kobiet, czyli to, jak się buduje pożądanie i namiętność u kobiet, jest inna ona niż u mężczyzn. Najlepiej ją prezentuje model koła, czyli że wszystko właściwie może się zadziać zawsze i wszędzie. I teraz chodzi o to, że jest ważne, żeby umieć siebie wyczuwać nawzajem, mieć na tyle uważności, żeby wiedzieć na przykład właśnie co jest w tej seksualności na ten moment potrzebne. Czy to bardziej jest jakby właśnie ochota na czułość, na bliskość, na romantyzm, czy to na przykład właśnie jest ochota na to, że lepiej namiętność i pożądanie będzie wywoływać coś takiego, co będzie spontaniczne, właśnie takie niespodziewane, wyjście z konwencji takiej klasycznej. Więc, ale żeby to się działo, to trzeba ze sobą otwarcie o seksualności rozmawiać. Natomiast z badań wynika, że pary w ogóle praktycznie nie rozmawiają ze sobą na temat swoich potrzeb seksualnych, dlatego że to jest bardzo wstydliwy wciąż i taki obarczony ciężarem i tematem tabu.
Dobra, to ja mam dwa pytania. Przepraszam. Pierwsze pytanie. Czy z twojej wiedzy wynika, że to, o czym przed chwilą powiedziałeś, że nie rozmawiają ze sobą, dotyczy Polski tylko, czy w ogóle, że ludzie tak mają?
To znaczy, na pewno jest tak, że trudność w komunikacji w obszarze seksualności jest zależna od tego, jaki jest poziom edukacji seksualnej w danym społeczeństwie, tak? Czyli można powiedzieć, że kraje, które mają powszechną edukację seksualną, będą miały jakby dużo więcej narzędzi do tego, żeby rozmawiać o seksualności. Oczywiście wchodzą w to jeszcze kwestie indywidualne, które tutaj jakby ciężko je zobaczyć w jakimś takim statystycznym ujęciu. Natomiast na pewno w Polsce jest trudniej na przykład rozmawiać o takich tematach niż na przykład we Francji, tak? Gdzie co na przykład nie musi się przekładać na jakość, bo na przykład z badań Polacy twierdzą, że mają bardzo udane życie seksualne i są zadowoleni ze swojego życia seksualnego.
No ale tak mówią.
Tak mówią, tak. Więc pytanie, tutaj można sobie właśnie trochę pofantazjować, na ile mają w ogóle dostęp też do tego odkrycia, czym jest seksualność, tak? I jaki jest potencjał też witalności, takiego szczęścia życiowego w tym obszarze seksualności.
Teraz druga sprawa, to jest mój apel, ponieważ jestem facetem, a przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że mężczyźni mniej w ogóle rozumieją z tego wszystkiego i głównie kobiety są czytelniczkami na przykład waszej książki, czy książek z tej kategorii. W związku z tym, czy mogłybyście mi jako facetowi wytłumaczyć teraz tak kawa na ławę, co wynika z tego, o czym ty mówiłaś przed chwilą, o tej potrzebie komunikacji, że kobieta ma większe potrzeby, że tam jakiś mechanizm koła i że mężczyzna coś powinien zrobić, a ja właśnie nic tego nie zrozumiałem. Znaczy nie nic, ale nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem.
To znaczy, ja mogę powiedzieć od strony takiej teoretycznej, że jest to, to polega trochę na tym, że żeby u kobiety wywołać taki pełen efekt pożądania i namiętności, to najlepszą sytuacją jest pielęgnowanie tej energii seksualnej przez cały czas. Czyli nie podchodzenie do tego, że gra wstępna zaczyna się na przykład, no nie wiem, na godzinę przed tym, jak mamy zaplanowane, że będziemy mieć czas na seks i wtedy, czy nawet na 15 minut przed, że to jest takie wyrywane z kontekstu. Jest wtedy dużo większe prawdopodobieństwo, że ta reakcja nie nastąpi. Ważne jest to, żeby ta seksualność i te komplementy, które i tutaj już trzeba indywidualnie się dowiedzieć, co jest takie działające, bo dla jednej kobiety to będą komplementy dotyczące jej wyglądu fizycznego, dla innej kobiety to będą jakieś bardziej, można było powiedzieć, takie z kategorii dirty talk wiadomości wysłane, czy zdjęcia. Tutaj trzeba znaleźć swoją ścieżkę do tego, żeby znaleźć to, w jaki sposób to robić, ale bardzo ważne jest to, żeby na przykład czasami mi tłumaczę to w gabinecie, żeby zaczynać już od samego rana. Jeżeli się planuje mieć seks wieczorem i się chce, żeby to było doświadczenie takie w pełni satysfakcjonujące, to dobrze jest już, że tak powiem, te sygnały dotyczące właśnie seksualności i takiego podbijania trochę tej energii seksualnej zacząć już od samego rana, tak, przy śniadaniu na przykład.
No ale dobra, co na przykład?
No na przykład właśnie jakieś, no to może być taki
rodzaj
przytulenia, albo właśnie jakiegoś takiego komplementu, jakiejś sugestii dotyczącej tego, że się cały dzień będzie czekać na to, co się wydarzy wieczorem. Chodzi o to, że po prostu to trzeba, o to trzeba zadbać.
Co ty powiedziałeś z tym jajkiem, że ona prosi na miękko, a on robi na twardo?
No tak,
nie zrobiłem ci na twardo?
No taka aluzja.
Domyśl się.
Ale nie to chciałem powiedzieć. To mi się tak wymknęło. Natomiast mam inne pytanie. Czy to znaczy, że seks należy planować? Czy rano planujemy, że wieczorem będzie seks?
No myślę, że niektóre... No, można byłoby sobie wyobrazić, że fajnie, było, żeby, fajnie by było, gdyby to zawsze mogło być spontanicznie, ale to by oznaczało, że większość ludzi, która chce być aktywnie seksualna, już coś traci. Także, no bo nie mogą sobie pozwolić na spontaniczność w tej seksualności, bo na przykład są, nie wiem, rodzicami małych dzieci, tak? Albo mają różne obowiązki życiowe, zawodowe, takie, które gdzieś jakby wymagają tego, żeby to zaplanować. I to jest mit, że zaplanowany seks jest mniej satysfakcjonujący niż ten, który dzieje się spontanicznie. Ja często spotykam się z takim sformułowaniem w gabinecie, że seks to się ma zadziać. I ja się wtedy pytam, ale co to znaczy? No ma się po prostu zadziać, że jak on się tak sam zadzieje i nie trzeba o nim gadać, to wtedy jest taki najlepszy. Tylko, że potem jak się pytam bardziej dokładnie, czy tam jest satysfakcja, czy tam jest orgazm, czy tam się dzieją na przykład takie praktyki czy techniki seksualne, o których te osoby myślą, fantazjują, to się okazuje, że nie. Ale się dzieje sam, więc jest to jakiś właśnie rodzaj takiego też moim zdaniem jednak podszytego wstydem wyboru, że wolę, żeby się zadział, żeby nie trzeba było o nim gadać.
Ale może to znowu właśnie wynika z braku tej rozmowy, no bo jeżeli, tak jak mówisz, że dzieje się, no ale nie ma na przykład orgazmu, chociaż orgazm też piszecie w książce, że nie jest wcale wyznacznikiem dobrego
seksu.
No dobra, no to właśnie może też wina leży po stronie tych osób, które nie mówią, że ten seks nie jest dla nich satysfakcjonujący. No zwykle dotyczy to kobiet, tak? Że więc może kobiety powinny kawa na ławę facetowi powiedzieć, słuchaj, tak, nie jest mi dobrze, wolę tak, wolę zaplanować, wolę to, bo się czuję zestresowana, bo tutaj są dzieci w pokoju obok. Ja wolę, żebyśmy na przykład raz w tygodniu sobie zaplanowali pobyt w hotelu, a dziećmi się zajmą moi czy twoi rodzice w tym czasie. No nie wiem, tak się zastanawiam, żeby obie strony były usatysfakcjonowane. No nieraz tam może można poudawać trochę, też się zastanawiam, no żeby też tak w 100% tego partnera nie zniechęcać do siebie.
Znaczy, jak to poudawać?
No nie wiem, no, że może, że okej, że fajnie wszystko robisz tutaj, no zastanawiam się, tak, żeby...
Okej.
Na pewno no jest tak. Znaczy, na pewno jest tak, że czasami jest, są te elementy takie, żeby się wprowadzić w nastrój. Tak? Znaczy, że to jest. To, ja wiem, że jesteśmy karmieni takim też filmowym pokazywaniem i takimi właśnie trochę no, takimi kalkami, które są w tych wszystkich komediach czy filmach takich właśnie, gdzie jest dużo tych scen erotycznych pokazywane, że one jakby tak na nie spojrzeć, one są wszystkie bardzo podobne, z jednego skryptu można byłoby powiedzieć. I teraz to jest trochę tak, że jeżeli chodzi o tą komunikację kobiet, faktycznie to jest bardzo jakby duży temat gabinetowy, tylko że problem, który też opisujemy w książce, to on niestety nie leży tutaj w samym temacie seksualności i komunikacji, tylko że chodzi o to, że większość tych kobiet nie wie, co je podnieca. Czyli to jest tak, że to nie jest tak, że nie powiedzą partnerowi, bo się wstydzą nawet, tylko że w ogóle nie mają tej wiedzy na temat swojej seksualności. I to jest, wydaje mi się, największe wyzwanie, jeżeli chodzi w ogóle o taką seksuologię skierowaną do kobiet. To jest to, żeby dzisiejsza kobieta, która jest aktywna seksualnie, to żeby potrafiła rozdzielić to, co ma zinternalizowane, czyli to, co jeszcze jakby jest wyniesione z takiego bardzo patriarchalnego układu, gdzie jednak seksualność kobiet przez setki lat nie była w ogóle akceptowana. Tak? I to jest oczywiście w takim symbolicznym ujęciu, ale jest to jednak też zinternalizowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W związku z tym samo w ogóle mówienie o kobiecej przyjemności i o tym na przykład właśnie w jaki sposób kobieta ma się stymulować, czy ma się masturbować, czy w ogóle przecież odkrycie łechtaczki to jest koniec XX wieku, tak? To nie jest przez przypadek. Tak, przez przypadek podczas sekcji zwłok odkryto jakby w ogóle łechtaczkę.
Poczekaj, XX wieku czy XIX?
XX.
Tego, co przed chwilą było?
Tak. Tak. Myślano o tym, że łechtaczka w ogóle jest jakimś takim niepotrzebnym, jakimś takim narządem, który w ogóle jest
znaczy,
jakby...
że Michalina Wisłocka nie pisała o łechtaczce?
Pisała o pewnej części wulwy, natomiast jakby, żeby zrozumieć, że łechtaczka jest trójwymiarowym, jakby bardzo... wieloaspektowym organem, który daje przyjemność, no bo tak naprawdę no, cały mit, który mówi, że jest jakby orgazm łechtaczkowy i orgazm pochwowy, to jest jeden i ten sam orgazm, bo łechtaczka jest bardzo duża i jakby stymulacja pochwy to też jest stymulacja łechtaczki, więc to wszystko to jest koniec, jakby to są odkrycia dotyczące kobiecej seksualności, to są bardzo świeże i jeszcze właściwie nie do końca opisane tematy. My dopiero jesteśmy na przededniu tworzenia jakiegoś skryptu takiego seksualności, który będzie faktycznie kobiecym skryptem, który nie będzie zbudowany na pornografii, która jest jakby skonstruowana pod reakcję seksualną mężczyzny, czyli właśnie tego bodźca, który ma wywoływać reakcje, co też jest bardzo krzywdzące dla mężczyzn, bo oni mają dużo większe spektrum swojej seksualności, ale zostali też jakoś tak skategoryzowani na to, że właśnie konkretne impulsy wzrokowe, takie mocne bodźce i już jakby zawsze mężczyzna być gotowy, chętny i tutaj jakby w tym seksie sprawny. Więc myślę, że to jest taki moment, kiedy to, że kobiety się bardzo wyemancypowały i jakoś tak jakby dążą do tego, żeby odkrywać swoją seksualność na swoich zasadach, że powstaje kino erotyczne, które jest jakby skierowane właśnie stricte do kobiet, że to dopiero nam metodą niestety prób i błędów, ale tak jest zawsze, no to my gdzieś budujemy dopiero ten skrypt dotyczący seksualności. Więc też zrozumiałe, że partner jest też zagubiony takiej kobiety, że z jednej strony ma realizować te wszystkie oczekiwania związane z równouprawnieniem i partnerstwem, a z drugiej strony no, nie wiadomo, co w tym seksie ma być. Tak? Czy tam ma być też tak partnerstwo, czy tam jednak ma być po staremu, bo jednak jest potrzeba jakiegoś takiego silnego mężczyzny w tym łóżku, a może jest potrzeba silnej kobiety i uległego mężczyzny, no to wszystko jest tam jeszcze do... To dlatego jest potrzebna komunikacja.
A czy to zależy od par, rozumiem, od tego konkretnego związku? Na przykład jak do ciebie przychodzą pacjenci, to to z takimi problemami przychodzą, że nie wiedzą, jakie role tam sobie...
Znaczy, do nas przychodzą przede wszystkim pary jakby z... jakby ten główny nurt to są pary, które mają trudność z uprawianiem seksu, czyli różnice w libido, tak? Czyli de facto, że albo jest tak, że jedna osoba, znaczy zazwyczaj jest tak, że jedna osoba inicjuje taką terapię, dlatego że chciałaby, żeby tego seksu w relacji było więcej. No i właściwie przychodzą pary z tematem tylko w obszarze seksualności. Mhm. No i większość tych historii w ogóle nie jest o seksualności, tylko o tym, co się dzieje w relacji, jaka tam jest dynamika, o co ludzie mają do siebie pretensje. Dlatego my tam też łączymy te tematy z władzą i z pieniędzmi, bo to jest ze sobą, to jest trochę tak, że to są wszystko te kawałki, które idą z naszego, z tej naszej popędowej części, tak? Mhm. I seks, władza i pieniądze, co oczywiście trudne jest czasami, jak rozmawiam z ludźmi, do zaakceptowania, że to wciąż jest jakby temat w relacjach, ale to wciąż jest temat w relacjach i to nawet bardzo młodych ludzi. Cały czas jest ta triada, która w jakiś sposób rozdziela. Tak?
Ale no bo, czemu kasa?
No bo to jest trochę tak, że są dwa źródła władzy w relacji. Jedna to jest jakby kontrolowanie seksu, a druga to jest kontrolowanie pieniędzy. I one, i teraz jest tak, że w jakiś, jeżeli jest układ partnerski, taki można być idealny, no to mamy wspólne pieniądze i wspólny seks. Ale to jest bardzo trudne do osiągnięcia relacyjnie. Dlatego, że przy tych rzeczach i przy pieniądzach i przy seksie odpala się bardzo dużo takich zinternalizowanych różnych takich, można powiedzieć, trupów z szafy, tak? Czyli takich właśnie kawałków, które czy związane właśnie ze skąpstwem, czy z takim jakby brakiem zaufania, no różne takie rzeczy, które gdzieś mamy...
Jeśli chodzi o pieniądze, to łatwiej mi to sobie wyobrazić, a jeśli chodzi o seks, to właśnie nie do końca wiem.
No bo no, można sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie na przykład osoba, która kontroluje seks, nagradza tym seksem. Czyli, czyli są jakieś konflikty w relacji pozaseksualne, natomiast w momencie, kiedy w relacji dzieje się coś po myśli tej osoby, która ten seks kontroluje, to ten seks jest. A jak się dzieje coś nie po jej myśli, to wtedy tego seksu nie ma. I błędem byłoby to lokować w kobietach, dlatego że my mamy bardzo wiele takich przykładów, kiedy to są mężczyźni, którzy w ten sposób kontrolują seks, na przykład nie radzący sobie z pozycją partnerki. Czyli na przykład jeżeli kobieta robi bardzo dużą karierę i na przykład więcej zarabia, to przestaje mieć seks w relacji, bo dostaje informację, że no... partner nie ma ochoty na seks.
Ale może rzeczywiście to libido mu spada, bo wy też napisaliście w książce, że chyba to powiedział dr Robert Kowalczyk, że w momencie, kiedy jest związek bardziej patriarchalny, podział ról, to większe libido jest niż u większości par.
To jest bardzo ciekawy
wątek. To byliśmy zaskoczeni.
No bo to jest trochę tak, że właśnie to jest ta kwestia, no bo czym jest libido? Tak, to jest dosyć, nie ma jakby takiego naukowego, to nie jest termin naukowy libido. To jest kwestia To jest pewien rodzaj reakcji naszej na daną sytuację, który ma właśnie ten aspekt popędowy. I teraz, jeżeli jesteśmy w utartym schemacie, jakim jest patriarchat, gdzie wszystko, to daje poczucie bezpieczeństwa i takiej wolności, że jeżeli jesteśmy w takiej pozycji, że mamy partnera, który zapewnia nam bezpieczeństwo, przynosi pieniądze do domu i tam jakby wszystko jest zgodnie z tym, co przez setki lat było jakby wtłaczane, no to jest więcej luzu. Znaczy w sensie takim, że ten seks nie jest, on się dzieje, można powiedzieć, poniekąd z automatu i my mamy trudność wchodzenie w sytuacje, które są nowe. I które generują napięcie z samego faktu, że trzeba jakoś inaczej rozłożyć te dynamiki, no bo tutaj trzeba znaleźć swoją, więc to już jakby wymaga pracy. Więc myślę sobie, że te, to, że ten seks jest lepszy w tych parach, to jest deklaratywne, ale to wynika z tego, że to jest jakby najbardziej zbliżony do tej części zinternalizowanej, takiej że jak ktoś ma takie poglądy i ma i realizuje swoje pragnienia seksualne w myśl swoich poglądów, to czuje, że wszystko u niego jest jakby super i nie dopuści do siebie myśli, że może jakby jest jakiś inny świat poza. Zresztą to widzimy na wielu płaszczyznach, tak jakby, że jednak w tych konserwatywnych środowiskach jest najłatwiej bycie takim spójnym, bo tam są jasno postawione zasady. Tam nie trzeba myśleć, tam można po prostu wpisać się w pewien schemat.
No tak, tylko jest o tyle niebezpieczne to, że jeżeli chodzi o mężczyznę, to tutaj myślę, że rzeczywiście to libido może być większe niż u mężczyzn, którzy muszą zastanawiać się, jak tutaj się w sytuacji intymnej zachować ze swoją partnerką, to jeżeli chodzi o kobietę, tak niekoniecznie. No chyba, że są takie kobiety, które w 100% akceptują ten tradycyjny model rodziny, bo też takie oczywiście
tak,
są,
ale
prawda?
Też
więc
można...
nikomu nie narzucajmy tego, jak ma żyć.
Ale można spojrzeć to trochę inaczej. Można spojrzeć w ogóle, że seks mamy przeżyty tak społecznie, kulturowo, raczej negatywnie. Czyli de facto jest trochę tak, że dyskurs na temat seksualności, który w dużej mierze opiera się też na tym, że jesteśmy jednak społeczeństwem, które jest bardzo osadzone w religii, że to jest tak coś, z czego trzeba się spowiadać, coś, co jest grzechem. Masturbacja jest grzechem i nawet jak ktoś nie jest osobą wierzącą i jakby funkcjonuje poza tym systemem, no to jednak jak pytam często na warsztatach czy na jakichś spotkaniach, czy rodzice zakrywali oczy na przykład dzieciom, jak są jakieś sceny w telewizji. Także zawstydzanie seksem to jest jakby powszechna praktyka do dzisiaj, tak, która funkcjonuje. I teraz chodzi o to, że można byłoby powiedzieć, że nawet dla tych kobiet, tak, że jeżeli mamy takie przeżycie seksu jako coś takiego zakazanego, coś wstydliwego, coś, co trzeba robić w ukryciu, że nie można właściwie do końca zdradzić, ile się miało tych partnerów, bo ktoś oceni w jakiś sposób, no to, że to generuje wokół tego seksu wiele emocji, które nie mają nic wspólnego z jakąś przyjemnością, satysfakcją, tylko taką otoczką i to się potem pojawia właśnie w tych parach, z którymi my pracujemy, że kobiecie jest ciężko zintegrować kochającego, dobrego, ciepłego partnera, z którym jest, jeżeli na przykład w toku całego swojego życia była uczona i jakby trochę tak było jej wtłaczane, że seks jest czymś złym. Czyli ona będzie jakby nawet nieintencjonalnie, ale w taki sposób nieświadomy eliminować to życie seksualne ze swojej relacji, bo nie będzie tej kompatybilności w tym.
Okej, czyli tutaj ten konserwatywny związek ma o tyle sens, że ona tak od początku była wychowywana i tutaj nie ma nic złego w tym, że ona nie ma tych pragnień seksualnych.
Tak, że na przykład ten partner, tak jak czasami słucham takich historii, że jest właśnie w takich układach bardziej patriarchalnych i że nawet jest ten partner, na przykład ma kochanki, jest, często bywa jakiś agresywny, ale nie mówię o przemocy fizycznej, tylko w ogóle taki w życiu nie jest łatwe z nim życie. Ale to wszystko jest bardziej spójne.
Z tym, jak ona została wychowana też,
Jak została wychowana, no i też właśnie gdyby się tak bliżej przyjrzeć temu, co tam się odtwarza w tym seksie, to myślę, że tam może być właśnie wiele mylonych emocji właśnie z tym, że po prostu ta seksualność jest tak postrzegana.
To tak zmieniając temat, bo ja trochę odskoczyliśmy od naszego głównego tematu. A ty właśnie nie chciałeś zmienić tematu.
Bo poruszony został bardzo ciekawy wątek, tylko tak na marginesie chciałem powiedzieć, że ja też na to zwróciłem ostatnio uwagę, że ten seks jest jakoś tak stygmatyzowany i bo widziałem zapowiedź jakiegoś filmu, nie wiem, erotycznego, co to się ostatnio ukazało, tam jakiś tam film z tytułem Seksem w tytule. Był jakiś. I widziałem w internecie na jakimś portalu, nie wiem, recenzję czy coś i wchodzi plansza, wypełnić ankietę, czy masz ukończone 18 lat. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, co to w ogóle jest? Dlatego, że to jest o seksie? A jak młodzi ludzie oglądają obrazki z Gazy albo z Ukrainy, gdzie ludzie umierają i tak dalej, to w ogóle coś takiego nie ma. Przecież to jest na głowie postawione.
Tak. Tak, a ja się zastanawiam też, co będzie z pokoleniem Z, jak oni będą już dorosłymi takimi w pełni ludźmi, że zaczną zakładać rodziny, jak ten seks będzie wyglądał. Czy ty masz jakąś taką może wizję tego, jak to będzie wyglądało?
Ja, to już na pewno jest, słychać to w książce, ja jestem już stara, więc jestem entuzjastką kolejnych
na
pokoleń.
Na pewno nie można tak powiedzieć. Zdecydowanie przesadziłaś.
Natomiast, ale jest coś takiego, że no, jak słucham osób takich dwudziestoparoletnich, no bo one, to też jest zaskakujące, że one przychodzą, tak jakby przychodzą na terapię, ale bardziej w kwestii takiej, nie z problemem, tylko żeby się jakoś zabezpieczyć, żeby na przykład właśnie w relacji przegadać, co, jak można tą relację poprowadzić, jak można pewne rzeczy zaplanować, jak nie powielać jakichś takich skryptów rodzinnych, które są, które niosą te osoby. I zazwyczaj są to pary, które mają taki bardzo duży pragmatyzm, nawet bym powiedziała, zaryzykowałabym taką dojrzałość, której często nie widzę u milenialsów na przykład, którzy przychodzą w rozczarowaniu i frustracji na zasadzie takiej, że gdzieś zbliżają się do 40 i ich życie nie wygląda tak, jak im obiecano, że ma wyglądać. Tak? Że tutaj jest duże roszczenie właśnie w grupie tych osób z pokolenia milenialsów, a no wiadomo, może to wynikać na pewno to wynika z jeszcze takiego entuzjazmu wieku, ale to, co jest charakterystyczne, że tam nie ma takiej właśnie młodzieńczej takiego młodzieńczego beztroskiego podejścia do życia, tylko jest raczej taka porządna analiza tego, co nie poszło poprzednim pokoleniom i na pewno czasami to jest zaskakujące, jak trafnie widzą na przykład kwestie rozwodów swoich rodziców. Jak mam takie poczucie, że jak mi opowiada 18 czy 19-latek czy latka o swoich rodzicach, no to jest najbardziej trafna analiza psychologiczna, taka w ogóle, taki wgląd, jakby dlaczego ta osoba jest niedojrzała, co wpłynęło na jej życie. Naprawdę, no to jest zaskakujące.
A co mówią najczęściej, że dlaczego właśnie tym 40-parolatkom nie wyszło?
No zazwyczaj to jest trochę tak, że jest i jest jakby pokazany perspektywa trudnego dzieciństwa i jakichś rozczarowań życiowych, że jest bardzo taki bardzo wnikliwe podejście do pewnych historii, nie takie roszczeniowe, jak też spotykamy w gabinecie, czyli że ktoś przychodzi i wszystko przez moją matkę, albo wszystko przez mojego ojca, no tam, nie wiem, spieprzył mi życie i teraz mam to, co mam. Tam tak nie ma. Mhm. Tam jest jakby bardzo taki obraz realny tej sytuacji. Także faktycznie tutaj to mi zrobił tak i teraz ja mam problem, nie wiem, z zaangażowaniem, ale jest to jakoś takie, no właśnie to jest jakieś takie racjonalne.
Ale to z czego wynika ta mądrość życiowa tych...
No na pewno, no, tutaj osób. Myślę, że jeszcze nie ma takiej, nawet tak jak myślę o tym, co piszą osoby zajmujące się socjologią w tym obszarze właśnie tych zmienności pokoleń, że nie ma jeszcze takiej jasnej odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno kwestia tego, że to jest jednak to pokolenie, które po pierwsze doświadcza ogromnej frustracji w związku z sytuacją ekologiczną, tak, że oni mają jakby takie poczucie też jakiegoś kompletnego niezaopiekowania się naszą planetą. To jest jedna rzecz. A druga, która według mnie jeszcze jakby bardziej tutaj ma silny impact, no to jest jednak doświadczenie lockdownu i COVID. Tak? I to, co się wydarzyło w życiu tych osób w momencie, kiedy oni zostali zupełnie jakby wycięci z tego realnego świata, jak musieli sobie poradzić w tej rzeczywistości online, że gdzieś, to też jest ciekawe, bo to jest jednak trochę tak, że jest więcej dystansu i jakiegoś też pragmatyzmu w korzystaniu z technologii w tej grupie. Że na przykład to jest tak, że to bycie cały czas w tym online i to, że nagle, że te osoby były dziećmi, to walczyły o ten dostęp do technologii, żeby ci rodzice im więcej dawali, żeby tam omijać te blokady. No i nagle ta technologia stała się rzeczywistością, czyli mieli takie doświadczenie, że dostali, że właściwie nikt już tego nie kontrolował, bo wszyscy funkcjonowali online, rodzice też musieli w tym czasie pracować online, więc to się wymknęło kompletnie z równowagi i nastąpił taki moment też przesytu tego. takiego pragnienia powrotu do takiego świata, który jest jakoś realny i rzeczywisty. I według mnie to jest jakiś taki też element rzeczywistości Zetek, który je wyróżnia bardzo.
No, ale może też jest tak, że emocjonalnie nie nadążamy za tymi zmianami, które są w sprawie równouprawnienia i tak dalej.
W sensie, no myślę, że to jest głównie problem milenialsów. I też cała kultura, a może kultura to za duże słowo, ale społeczność inceli i ta jakby to, co powstało, jakby tak. Mężczyzn, którzy są mężczyźni, którzy są zmuszeni do celibatu, no bo nie mogą znaleźć kobiet, które chciałyby z nimi jakby mieć kontakty seksualne, tudzież relacje. Natomiast no to jest taka świetna książka Przegryw ostatnio.
Czytaliśmy.
No właśnie. I to jest właśnie tak przełożenie też te opisanie tej grupy. To jest bardzo silna społeczność, która na całym świecie funkcjonuje. Zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, ale ma swoje filie wszędzie. No i to trochę w Polsce też widzimy, jakby to są te osoby, które tak młode, a kierują swoje sympatie polityczne w stronę Konfederacji na przykład. Także szukają takiego właśnie tego starego porządku, który by dawał mężczyźnie jasne tutaj jakby pryncypia.
Co ciekawe, nawiązując do tego, co wcześniej mówiliśmy o tych udanych związkach w systemie patriarchalnym, gdzieś oni może intuicyjnie dążą we właściwą stronę w pewnym sensie.
Ale zastanawiam się, czy ten taki patriarchat, tak, który był, no on, mówimy, że szkodził wszystkim i mężczyznom, i kobietom, ale... I o tej hipergamii często się mówi, tak, że kobiety dążą do tego, żeby tych mężczyzn mieć lepszych od siebie. No to zawsze tak było i nawet ten system patriarchalny tych mężczyzn słabszych wycinał w pewnym sensie. No im dawał mniejsze szanse, więc tak naprawdę czy to patriarchat spowodował, że się pojawiło to środowisko inceli?
To znaczy
ten zanik patriarchatu,
na
prawda?
Pewno,
o to
na
mi
pewno
chodzi.
To środowisko inceli to są faktycznie te osoby. Znaczy, czy oni są słabsi? Ja myślę, że jednak to bardziej jest o tym, że też im się nie chce. Że jak ja mam taką osobę w gabinecie, która ma takie poglądy zbliżone właśnie do tego środowiska, to jednak to jest o tym, że ja nie chcę zrobić żadnego wysiłku. Na przykład ja nie chcę o siebie zadbać. Ja nie chcę się jakoś postarać o tą kobietę. To nie jest tak, że tych kobiet nie ma, tylko to jest jakby coś takiego, że oni gardzą mężczyznami, którzy są tak zwanymi czadami, którzy są atrakcyjni i którzy są właśnie tacy trafiający w gusta kobiet, ale nic nie robią, żeby jakoś też o siebie zadbać.
Ale dlaczego? Brak pewności siebie, nie wierzą we własne możliwości?
No myślę, że to raczej jest kwestia trochę może lenistwa. Jakiegoś takiego też poczucia, że kiedyś był, no, że to jest trochę taki lenistwo według mnie połączone trochę z frustracją i taką złością, że kiedyś to były takie czasy, że tego nie trzeba było robić.
Bo tak, i tak było aranżowane
bo
często
było
związki.
I tak jakby, tak. I oni nie chcą takiego świata, w którym właśnie ktoś będzie im ewaluował związek albo kolejne oczekiwania, że trzeba jakoś sprostać pewnym zmianom. To jest też nieumiejętność radzenia sobie w ogóle ze zmianą rzeczywistości, w której się żyje i funkcjonuje. Natomiast chciałam jeszcze się odwołać do tego właśnie a propos tego patriarchatu i tych właśnie kwestii tego, że to na czym polega walka z patriarchatem? To nie polega na tym, żeby nie było już związków, w których na przykład kobieta jest w zależności w stosunku do swojego partnera, że na przykład zostaje z dziećmi w domu, a mężczyzna zarabia. To jest kwestia wyboru. Czyli de facto patriarchat też jakby upadnie wtedy, kiedy zaakceptujemy, że niektórzy ludzie tak wybierają i nie będziemy im dawać łatki, że oni żyją w patriarchacie, tylko damy im też jakby przestrzeń do tego, że tak można funkcjonować, że to jest nasz wybór, w jaki sposób sobie układamy w naszej relacji, a nie narzucone coś, co jest jakby lepsze albo gorsze przez właśnie jakieś takie społeczne czy kulturowe jarzmo.
Tak, to jest świetne to, o czym mówisz, bo nieraz mam wrażenie, że aż ciężko jest się odezwać w tej kwestii i powiedzieć jakiekolwiek swoje zdanie, które odbiega od jednej czy od drugiej strony, bo od razu zostaniesz nazwana taką czy inną osobą, wrzucona do jednej czy drugiej
absolutnie.
Szufladki.
Absolutnie. Ja uważam, że w ogóle to jest jakiś absurd piętnowanie kobiet, które decydują się na właśnie bycie w domu z dziećmi na zasadzie takiej, że to jest gorszy wybór. To nie o to chodzi. To jest jakby... My mówimy, że to jest złe, jak nie ma wyboru. Jak tak. To jest jakby narzucone z góry. A każdy wybór, jak jest, no to już jakby nie nam jest oceniać, kto jaką decyzję podejmuje dotyczącą swojej relacji.
Dobra, wróćmy do naszego tematu przewodniego, od którego naprawdę cały czas uciekamy. Czy ta bliskość może zniszczyć naszą namiętność i pożądanie? To mnie mocno zaskoczyło, bo o tym też piszecie w książce.
Znaczy, to przede wszystkim chodzi o taki... takie zagrożenie, taką koncepcję, kiedy ludzie zaczynają się w relacji sklejać ze sobą. Czyli przestają jakby czuć, gdzie jest początek mnie, a gdzie jest koniec ciebie. I to na przykład się przejawia tak gabinetowo, jak na przykład zadajemy pytanie dotyczące co kto lubi, a odpowiada druga osoba. I jest kolejne pytanie i znowu odpowiada druga osoba. I tam nie ma w ogóle żadnej przestrzeni na to. No i my już jakby tutaj zawsze z Robertem mamy takie oczko do siebie puszczone, że to jest kwestia tego, że to będzie para, z którą będziemy pracować na dystansie. Że tutaj chodzi o pewną proporcję, to o czym mówiliśmy na początku, czyli też jakby jeżeli przestajemy widzieć granice między nami w relacji, to się przekłada na nasze pożądanie i zainteresowanie. Oczywiście tutaj to nie jest kwestia tego, czy to będzie dobry seks, bo te osoby mogą mieć absolutnie dobry, satysfakcjonujący seks, tylko kwestia jest tego, że w momencie, kiedy coś się w takiej relacji zadzieje, co wybije ją z tego trybu jakby funkcjonowania, w tym, że tak powiem, spojeniu całkowitym, jak te dwie połówki jabłka, no to wtedy jest bardzo duże ryzyko kryzysu w takim związku. Tak? Chodzi o to, że zachowanie, pięknie to określił Dawid Krawczyk, czyli bycie blisko w dystansie. To jest jakby klucz, czyli umiejętność dania sobie przestrzeni i puszczenia tej naszej osoby, z którą jesteśmy, w świat, utrzymując jednocześnie kontakt, który daje nam poczucie bliskości. To jest to, czego się musimy właściwie najbardziej uczyć.
Ale przecież puszczamy w świat niezależnie wszystkiego, no bo...
Wychodzi do pracy jedna druga osoba, prawda?
Ale to nie jest takie puszczanie, to jest jakby w takich sytuacjach jakby jest... No, są przeróżne modele kontroli w związkach, ale jest jakby, jak prześledzimy na przykład korespondencję SMS-ową. Dojechałem, dzisiaj zamówiłam sobie na drugie śniadanie, to jakby, że to jest jakby cały czas, nie ma tam przestrzeni żadnej, w której jesteśmy osobno.
A ta przestrzeń powinna być, tak?
Tak, no bo ta przestrzeń generuje też zainteresowanie i taką, znaczy oczywiście nie można tutaj pominąć takich kwestii stricte diagnostycznych, że na przykład osoby, które mają swoją indywidualną trudność z kontrolą i kontrola jest ich sposobem na to, żeby sobie radzić z lękiem, no to tutaj może to jakby być taka osoba może generować to w relacji, takie absolutne podporządkowanie i całkowitą kontrolę, tylko że ta sytuacja nie będzie dawać jakby przestrzeni na to, żeby właśnie ta namiętność i pożądanie sobie własnym rytmem w tej relacji trwały, no bo to będzie zaburzało właśnie tą ideę intymności, czyli też tego, co jest oparte w oparciu o zaufanie i też jakby zaciekawienie częściami naszego partnera i partnerki, których nie znamy. Także tutaj musimy zadbać o to, bo potem, jak już to jest w terapii, już zostanie to jakby nazwane, odkryte, no to następuje to jakby wykopywanie siebie trochę, tak? Że nagle idź teraz, znajdź sobie hobby. Albo ktoś mówi tak, no przez 20 lat hobby. Nie mogłem jakby nic robić, a teraz mam po 20 latach znaleźć sobie hobby, tak? I żeby stworzyć tą...
No bo... tylko moje, nie nasze hobby.
Tak, tak.
Zbieranie znaczków.
To jest trudne, ale to się dzieje, to się udaje.
No dobra, ale jest, wydaje mi się, bardzo taka cienka granica między tym, że każdy zaczyna mieć swoje hobby i nie informuje, czy dojechałem. No oczywiście tutaj no, warto też poinformować dla bezpieczeństwa, że dojechał ten ktoś. No ale dobrze, że taka cienka granica między tym odseperowaniem siebie, jak to powiedział Dawid, jak, że żyć blisko, ale...
Pielęgnować bliskość w dystansie.
Że między tym pielęgnowaniem bliskości w dystansie, a dystansem totalnie, który się z roku na rok może nam zacząć powiększać. Wiesz, o co chodzi?
Tak, ale my najwięcej dystansu, naprawdę, my najwięcej dystansu jakby obserwujemy w parach, które właśnie robią bardzo dużo rzeczy razem. Znaczy w sensie takim, że to nie... Bo są dwie oddzielne jakby problematyczne kwestie. Jedna jest taka, że ludzie są do siebie, mimo że są razem, to są do siebie zdystansowani. Czyli można byłoby powiedzieć, że oni są blisko ze sobą, natomiast nie ma bliskości. Czyli ta rodzinna firma. I to jest jakby jedna, że tak powiem, taka grupa diagnostyczna. A druga grupa diagnostyczna to są osoby, które są zbyt blisko siebie. Czyli one nie funkcjonują nawet jak rodzinna firma, tylko jakby one nie mają swojej indywidualnej tożsamości w relacji. Przejmują tożsamość, czyli na przykład, nie wiem, jedna osoba przyjmuje wszystko, że lubi to samo jedzenie, te same książki, te same filmy. Może nie jestem, nie wiem, romantyczką, ale nie wierzę w to, że dwie osoby są w stanie lubić wszystko to samo, a mamy takie sytuacje, że jakby taka wersja nam jest przedstawiana.
Czyli jedna z tych osób została do tego jakby wprzęgnięta przez tę silniejszą.
Albo
może?
Przejęła to z poczucia. Na przykład no, też no, musimy zawsze brać pod uwagę, że i co jest jakby kluczowe i co my zawsze robimy w pierwszej kolejności, to też musimy jakby zobaczyć te osoby jakby w ich indywidualnej diagnozie, tak? Czyli de facto nie tylko patrzymy na relację jako trudność relacyjną, tylko zawsze musimy się zastanowić nad tym, czy nie jest tak, że nie ma na razie przestrzeni na pracę w relacji, bo najpierw musimy się zająć indywidualnie, na przykład procesami indywidualnymi, żeby osoby, no bo ktoś na przykład nie, może być w depresji, może mieć, nie wiem, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, może mieć borderline, no trzeba jakby zobaczyć też jakby te osoby, i to jest trochę o tym, tak, że my musimy zobaczyć te osoby, jak one, czy one funkcjonują w zdrowy i taki no, prawidłowy, to może jest złe słowo, ale taki dobry sposób indywidualnie, żeby móc jakby zająć się relacją, tak? Bo jeżeli jest tak, że jest jakaś kwestia indywidualna, która widać, że w relacji zaburza pewien w ogóle jakby możliwość pracy, no to wtedy zajmujemy się na początku i my wtedy właśnie często z Robertem rozdzielamy te procesy, pracujemy indywidualnie do momentu, kiedy osoby są gotowe do tego, żeby właśnie zająć się relacją.
Ja mam jeszcze pytanie dotyczące podtrzymywania tego ognia.
Czyli konkretnie.
Namiętności, tak. Bo kiedyś się mówiło, że nie ma to jak związki na odległość w pewnym sensie. Czyli na przykład niektóre zawody to wymuszają. Przysłowiowy marynarz, pilot, stewardesa, że jest się kiedy za sobą stęsknić. I potem jak wracamy, no to ta namiętność jest podtrzymywana przez to. Co o tym sądzisz?
No tak, to działa. Na pewno jest tak, że znaczy to w ogóle jest ten... tylko, że znowu, jak jest już wypracowany taki sposób podtrzymywania tej namiętności, no to mamy też w naszej pracy doświadczenie właśnie z takimi sytuacjami, jak ten zawód się kończy, jak ktoś jakby zmienia zawód albo przestaje wypływać i zostaje nagle w domu. No i się zaczyna ogromny kryzys w relacji, bo tej osoby się w ogóle nie zna, bo te okresy, kiedy ta osoba jest, to są jakby takie czyste gratyfikacje. Właściwie to jest czas wakacji, kiedy osoba jest w domu i potem jest jakby ten czas oczekiwania znowu na to, że jest tylko przyjemnie. No a potem jak wraca już na stałe, no to właściwie zaczyna się od początku no takie przetasowanie relacyjne, no bo ta osoba nagle się pokazuje ze wszystkich stron, a nie tylko z tej, która była prezentowana w tym okresie gratyfikacji po tym stęsknieniu, wyczekaniu. Więc tu no to jest na pewno trudne. No, no na przykład właśnie w takich związkach na odległość to bardzo ważna jest ten stały kontakt. Na przykład jeżeli ludzie tak pracują, mieszkają, no to jest kwestia tego, że tam trzeba bardzo dbać o tą rutynę tych wideorozmów, takich różnych właśnie, żeby tych, ilość tych interakcji była przybliżona chociaż do tego, jak to by funkcjonowało w takim życiu, kiedy jest się razem na miejscu.
Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące właśnie bliskości, tego, co może zagrażać związkom. Mianowicie, jak wiemy, technologia postępuje jak nigdy wcześniej w historii ludzkości i ludzie są przebodźcowani, siedzą w smartfonach i walczą z uzależnieniami od tych technologii. Czy twoim zdaniem to jest jakiś istotny element dotyczący jakości związków? Czy tu mamy jakieś poważne zagrożenie? Znaczy rozumiem, że ludzie zamiast pójść ze sobą do łóżka, siedzą w smartfonach do późna, tak, w mediach społecznościowych.
No ja myślę, że to w ogóle to przekłada się, to jest zagrożenie w ogóle dla relacji, tak? Ludzie spotykają się, koleżanki czy przyjaciółki w restauracji siedzą w smartfonach, dzieci z rodzicami siedzą w smartfonach. To jest, myślę, że to tak samo oddziałuje na relacje, jak na tak samo na związek romantyczny, jak na inne relacje. I tutaj no nie ma, że tak powiem, żadnej innej odpowiedzi, jak tylko higiena i po prostu egzekwowanie tego od siebie i od innych we wszystkich relacjach. To nie ma być jakiś, no oczywiście my jak pracujemy z parami, które wskazują na ten problem, no to sugerujemy takie najprostsze rozwiązania, czyli to ten czas bez telefonu, on jest po prostu, no to trzeba...
Trzeba zaplanować taki czas?
Znaczy no po prostu zazwyczaj najlepiej, no najlepszym jest jakby umówienie się, nie wiem, od godziny 18 odkładamy te telefony, no w zależności, nie wiem, jeżeli są dzieci, no to właśnie, że mamy ten czas bez telefonów i wtedy chodzi o to, że też w tych relacjach międzypokoleniowych to też musi być takie same zasady dla wszystkich, tak? To nie może być wybiórczo stosowane, że dzieciom zabraniamy, a sami tam sobie scrollujemy coś na telefonie.
Widziałem niedawno taką wypowiedź eksperta, który właśnie o tym mówił i mówi tak, jeżeli jest tak, że pierwsza rzecz, którą robisz rano, jak się budzisz, to jest sięgnięcie po telefon zamiast porozmawianie, jakieś, nie wiem, wejście w interakcję z najbliższą ci osobą, która leży obok, bo się razem budzicie, to znaczy, że masz problem. No bo jest ten telefon.
A jak ta osoba jeszcze śpi?
Nie, zakładam, że nie śpi. Zakładam, że nie śpi.
Tak, ale tak samo jest z tym, jak się kładziemy spać, tak? Czyli w ogóle na przykład scrollowanie przed snem jest bardzo niezdrowe. No właściwie powinniśmy odkładać telefon na 2 godziny przed snem.
Chodzi o to światło, tak?
Po światło, ale też no różne rzeczy. No tam zależy, kto ma jakie emocje związane, co ogląda sobie, ale no inna rzecz to jest kwestia tego, czy na przykład technologia nie zagraża nam w kontekście jakichś takich też nowych form zdrady, tak? Bo to jest coś, co częściej też się, coraz częściej się pojawia w gabinecie, czyli właśnie wszystkiego rodzaju takie relacje stricte internetowe, jakieś właśnie Instagram, TikTok, OnlyFans, te kamerki, to wszystko, że to jest jednak łatwa, no, na wyciągnięcie ręki jest duża dostępność relacji, tak? Też jakby, która ma seksualny aspekt, ale też taki właśnie atencyjny.
Słuchaj, Agata, ale ty powiedziałaś w książce, ty albo Robert, że na Vinted, nie tylko na Tinderze, ale również na platformie Vinted sprzedażowej powstają romanse.
Tak. Ja uważam, że to
bardzo dobra przestrzeń. No i teraz ja już nie mogę być na Vinted, słuchaj, no coś ty zrobiła, co ja zrobię z tymi ciuchami.
No tak, absolutnie. Masz się wypisać z tego Vinted.
Ale o co tu chodzi, wiesz, bo ja się tak zaczęłam zastanawiać, czy my może tęsknimy jednak za tą spontanicznością, no bo na Tinderze będąc, to jest takie, jakbyśmy byli na takim aranżowanym spotkaniu kiedyś, jak jeszcze nie było Tindera, że przyjaciółka mówiła, że ma fajnego kolegę w pracy, to cię z nim pozna, ty szłaś na to spotkanie, prawda?
Tak.
I już wy byliście z tym facetem spięci, że o kurczę, no tak naprawdę jesteśmy na zaaranżowanym spotkaniu, nie za bardzo jest, znaczy jakiej muzyki słuchasz,
tak,
prawda? I tym samym jest Tinder, no a na Vinted, no to idziemy...
Tak przy okazji, nie?
Idziemy sprzedać kurtkę, umawiamy się z tym gościem i co, i nagle wychodzi seks?
Znaczy, to jest trochę tak, to bardziej chodzi o to, że to się zaczyna rozmowa. Znaczy, że ludzi coś na przykład, i to nie tylko chodzi o romanse. Jest coraz częściej, opowiadają mi właśnie też osoby w gabinecie, zresztą tylko też wśród moich znajomych, o znajomościach, o tym, że na przykład, nie wiem, dwie mamy, które sprzedają rzeczy tam dzieci i widać, że mają podobny gust, zaczynają w ogóle sobie gadać, a gdzie, nie wiem, zamawiasz mąkę, tak? Albo, albo może się... I w końcu i te interakcje się dzieją, że ludzie poszukują takich miejsc, gdzie mogą znaleźć osoby... W ogóle ludzie poszukują relacji. Ja mam takie doświadczenie, że jest ogromny deficyt relacji, lęk przed wchodzeniem w relację, oceną i to nie tylko na poziomie romantycznym, ale tak samo na poziomie przyjacielskim i koleżeńskim, więc taka platforma jak Vinted, gdzie można jakby na podstawie jakiegoś wycinka czyjś szafy dokonać takiej wstępnej selekcji i identyfikacji, no to, że uważam, że tak relacyjnie to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby budować coś, jakąś znajomość.
No trochę takim fetyszem mi to zaletuje.
A to coś złego?
Dlaczego? Nie.
Znaczy fetysze też tam się zdarzają, no to nie ma, to też myślę, że tak jest, że jak ktoś tam, nie wiem, sprzedaje coś, co jest takie budzące przez zainteresowanie.
Dostałam kiedyś zapytanie, czy te rajstopy ma pani też używane.
Nie.
Naprawdę. I nie umyte, nie uprane. No więc zdarzają się takie fetysze.
No zdarzają się.
Nie, ale to jest
ale bardzo... zobaczcie, nawet to jest coś takiego, że... to nie jest fetysz, z którym się identyfikujemy, ale to budzi takie emocje, od razu jakby takie emocje, które w jakiś sposób one już naznaczają jakąś ocenę tej sytuacji, tak? Że my to wszyscy mamy, my to wszyscy robimy na co dzień i też trzeba bardzo właśnie uważać w kontekście na przykład właśnie swoich dzieci, no bo to są takie małe rzeczy, które gdzieś tam my przekazujemy, tak? Że właśnie to jest coś wstydliwego, coś takiego, że...
Jak zreperować tę namiętność, jak już widzimy, że ona wygasła? Bo wydawać by się mogło, że wspólne jakieś aktywności, a wy znowu piszecie, że nie, że rzadko kiedy
oddzielnie.
Wspólne aktywności ratują
oddzielnie.
Namiętność. Więc co zrobić?
Znaczy, jak
a
mówimy,
to oddzielnie ratować tę namiętność?
No, w sensie dać sobie więcej przestrzeni. Dać sobie więcej. No, z naszego doświadczenia.
Ale jak już jej nie ma, na przykład znaczy tej wspólnej...
Znaczy,
no,
jak się ludzie od siebie oddalili i są jakby kompletnie... Ale takie pary zdarzają się stosunkowo rzadko. Znaczy może jest trochę tak, że one się po prostu rozstają i one nie przychodzą na terapię, no bo nie mają, jak się ludzie tak bardzo od siebie oddalają, to po prostu jak dochodzi do takiej sytuacji, kiedy jedna strona chce się z powrotem zbliżyć, no to może częściej na przykład, nie wiem, się rozstają niż przychodzą na terapię. Mhm. Czyli my na terapii mamy raczej osoby, które przychodzą pracować, które chcą coś w tym związku zmienić. Mhm. Może są osoby, które są tak daleko od siebie, funkcjonują w takim życiu i to życie im nie przeszkadza, bo żyją, bo związek jest jakimś układem, który jest gratyfikujący na jakichś przestrzeniach dla tych osób. Natomiast te osoby, co przychodzą, to zazwyczaj jest trochę o tym, że no przychodzą w kryzysie. Czyli że gdzieś ten system, który został zbudowany, ta struktura zaczyna zawodzić. Czyli albo na przykład właśnie wyparowała z nich namiętność i seks. I jak ja pytam się na przykład pary, między sesjami, że mieli zaplanować jeden wspólny wieczór i nie było czasu. I jest piąte spotkanie, 5 tygodni terapii mija i nie było czasu. No i to jest trochę tak, ale przychodzą twardo na terapię dalej.
I co?
No bo terapia jest sposobem na to, żeby mieć takie poczucie, że coś robię dla tej relacji. Natomiast nie ma w ogóle tej... Aha, tam jest tak duży opór. No więc oczywiście to jest... I teraz jakby rozkładamy to na czynniki pierwsze. To jest trochę tak, że te układy... z jednej strony jest pragnienie, żeby to ruszyć i na przykład, żeby tam namiętność i pożądanie wróciło, ale z drugiej strony jest ogromny lęk przed tym, że jak ja zacznę ruszać, to te fasady na przykład nie utrzymają czegoś, że coś się otworzy, że ktoś jakby jednak zacznie widzieć więcej moich wad, że albo taki lęk też, że ten seks na przykład, ta namiętność jej nie ma w relacji, no bo nie jesteśmy dla siebie już atrakcyjni. Kobiety często to mają, tak, że na przykład nie czują się atrakcyjnie po urodzeniu dzieci i one tak przymykają oko na to, że nie ma tego seksu, ale nie chcą tego dotykać, bo też nie chcą jakby rozmawiać o tym, jak się czują same ze sobą. Nie wierzą swoim partnerom, że w ogóle mogą być dla nich atrakcyjne, chociaż jest pewne, że są, tak? Tylko, że to jest jakby wiele takich trudnych tematów, które to, że jakby zaczniemy o tym seksie rozmawiać, tej namiętności, to trzeba będzie jeszcze jakby te inne obszary też przeanalizować i poruszyć.
No tak, no i z tego to wynika, że po prostu przychodzą, odbębniają, ale nic się nie dzieje.
Tak.
Ale, no, ale my jak, ci, którzy chcą w ogóle. Prawda?
No tak, ale my też mamy takie dosyć restrykcyjne zasady. No nie pracujemy z parami, które jakby, no bo jeżeli jest opór, i tak, my czujemy, że ten opór jest jakby spowodowany właśnie jakimiś czynnikami relacyjnymi. No to my możemy jakby w tym oporze być z parą i pracować i analizować, skąd jest ten opór. Ale jeżeli widzimy, że nie ma żadnego zaangażowania i nawet nie ma chęci analizowania, skąd się bierze ten opór, no to my taką terapię kończymy po prostu i zapraszamy parę, żeby przyszła, kiedy naprawdę będzie gotowa też pracować nad tym, co się dzieje w relacji.
I oni pewnie już nie wracają wtedy.
Czasami taka interwencja jakby nie powoduje, że coś się zmienia. Także gdzieś na przykład, no, trochę jest taka szkolna, no ale niestety w niektórych przypadkach to jest też tak, że my o tym często tam w książce wspominamy, że to jest takie oczekiwanie, że teraz my z Robertem użyjemy jakiejś tajnej magii i po prostu, że już nasza obecność sprawi, że tam problemy się rozwiążą. No a niestety to praca jest po drugiej stronie.
Jak
też
po 5 spotkaniach nie są w stanie sobie ustalić randki, wyjścia wspólnego, to faktycznie.
To znaczy, że nie chcą tego. Znaczy, to jest jakby to jest idealny obraz oporu. Także nie chcą. I teraz jakby, czy nie chcą, dlatego że im się nie chce pracować nad relacją, czy nie chcą, bo jest coś bardzo trudnego w tej relacji, o czym jakby nie można porozmawiać, bo jeszcze nie są na to gotowi. Tak? I tutaj już jest nasza, wtedy faktycznie to jest nasza już odpowiedzialność, żeby to wychwycić i to po prostu parze opisać, co się dzieje.
Czy namiętność zawsze będzie zanikać? Bo ostatnio jak rozmawialiśmy z Joanną Flisto, przytoczyła nam takie badania profesora Wojciszka, że praktycznie każdy związek dąży do związku pustego.
No to przerażające jest.
I nas to przeraziło. Szczerze
tak, znaczy ja się absolutnie, znaczy to jest ta koncepcja pustego gniazda, tak? No Wojciszka to przerobił też. Znaczy w sensie, że to jest w oparciu o Stenberga. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj, jak patrzymy na namiętność i pożądanie, zresztą jak w kontekście większości też tych teorii, no to dużo większą moc nadaje się jednak jednostkom i tej sprawczości, której no wielu, wielu starej daty, można było powiedzieć, też naukowców, socjologów, oni nie, dziś oczywiście można powiedzieć, że jesteśmy trochę w drugą stronę przegięci, że za dużo jakby jesteśmy zbyt egocentryczni i zbyt wiele jakby dajemy sobie takiej omnipotencji związanej z tym, że możemy wszystko wszędzie i zawsze. I to powoduje, o czym Jasia często mówi, tak, że to jakby wpływa na to, że nie jesteśmy w stanie pogodzić się z pewnymi etapami, z pewnym jakby obrazem naszego życia i osiągnąć tej dojrzałości takiej. Natomiast ja znowu gdzieś jestem tutaj pomiędzy tymi dwoma koncepcjami. Uważam, że nie mamy wpływu na wszystko, ale są jakby pewne elementy w naszym związku i w naszej relacji, na które mamy wpływ przez całe życie. I tak jak miałam przyjemność na przykład prowadzić edukację seksualną na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i nigdy nie miałam tak zaangażowanych studentów, zainteresowanych i chętnych do tego, żeby w ogóle o swojej seksualności rozmawiać, bo wcześniej nigdy z nimi na żadnym etapie życia nikt o tym nie rozmawiał. Więc wydaje mi się, że jednak bardziej jesteśmy w takich kajdanach społeczno-kulturowych i oczywiście związek się zmienia i są w nim lepsze i gorsze momenty. I to, że czasami w relacji nie mamy ochoty na seks, jest zupełnie normalne, naturalne i tak po prostu jest. I to może trwać. A potem ta namiętność i pożądanie się pojawia, dlatego że też jakby zmienia się coś w nas i jesteśmy w stanie jakby bardziej się w to zaangażować. Natomiast sprawczość pozostaje do końca, że tak powiem. I też badania mówią, że osoby, które są aktywne seksualnie i czerpią przyjemność, satysfakcję z tego życia seksualnego, po prostu też utrzymują się w zupełnie jakby innej witalności w kontekście całego swojego zdrowia.
No proszę, no to myślę, że tym akcentem pozytywnym możemy zakończyć naszą rozmowę.
No, dosyć pozytywny akcent. To znaczy jest światełko w tunelu. To nie znaczy, że jedzie pociąg.
Czyli nie, że chwilowy brak seksu oznacza, że miłość się skończyła, ale to też niech będzie taki chwilowy, prawda? No nie, że rok, dwa.
Tak, znaczy, no na pewno jest tak, że trzeba cały czas mieć na to uważność i zainteresowanie i dopuszczać do siebie kwestie pracy.
Tak, tak. Bo chciałem, tak, jeszcze przypomnieć o książce Sztuka bycia razem. I Agata Stola, nasza gościni, jest współautorką tej książki. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.